przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, a już za chwilę w studiu pojawi się Maciej Miłkowski i porozmawiamy o jego książce zatytułowanej Trzeci Dzień Świąt, która ukazała się nakładem wydawnictwa Nisza.
Dobre książki.
W studiu Maciej Miłkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trzeci Dzień Świąt. Książka okazała się nakładem wydawnictwa Nisza. Ja myślę, że nieprzypadkowo ta książka, mimo że nosi tytuł Trzeci Dzień Świąt i rzeczywiście jedno z opowiadań ma ten tytuł całego zbioru, nie jest to świąteczny tom.
No oczywiście celowaliśmy z wydawcą tak, żeby książka ukazała się w tym okresie przedświątecznym właśnie, bo to taka prezentówka po prostu. A tak mówiąc już serio, tak, to dobry czas na, myślę, spotkanie z tą książką i rozmawianie o niej, bo rzeczywiście jest to książka chyba miejscami o wydarzeniach ważnych, świątecznych, które okazują się wcale nieświąteczne, niepozytywne, tak.
Maciej Miłkowski, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, autor dwóch tomów opowiadań, Wist i drugie spotkanie, a także powieści System Sulta. Stale współpracuje z Czasem Literatury, o którym też ostatnio rozmawialiśmy. To jest czwarta pana książka, tom opowiadań. Całkowicie różny od tych poprzednich tomów. Mamy tutaj 11 tekstów. W zasadzie coś, co je łączy, to jest problem w zasadzie relacji, związków, rodziny. Myślę, że rodzina to jest też taki bohater właściwie chyba najważniejszy, czy te wewnątrzrodzinne relacje. Dlatego to też taka książka na czas okołoświąteczny, myślę, ważna.
Cieszy mnie to, że pani mówi, że ona jest inna od poprzednich, bo na tym mi zawsze zależało, żeby nie pisać dwa razy tego samego. Poprzednie dwa tomy opowiadań rzeczywiście wokół innej tematyki oscylowały. Dlaczego tutaj jest tak, a nie inaczej? Nie do końca wiem. Przyszła do mnie taka faza w życiu, że te sprawy związków, relacji i relacji rodzinnych również, no jakoś mi się wydają ciekawsze niż inne sprawy. Wydaje mi się, że jednak większość z nas funkcjonuje na co dzień właśnie w takich relacjach, właśnie w takich światach. Świat rodzinny, ten kontekst rodzinny jest światem najprawdziwszym dla większości z nas. I wielka literatura, która sięga czasami no po jakieś wielkie wydarzenia historyczne czy po wielkie idee, trochę się z nami może momentami rozmija. Stąd moja próba poszukania takiego kontekstu bardziej dostępnego nam wszystkim, i mnie jako twórcy i potencjalnym czytelnikom. Wydaje mi się, że ten świat rodzinny to jest ten świat, w którym jednak no, 90% naszego życia jakoś tam się rozgrywa.
Ale tutaj mamy zdecydowanie rodziny raczej nieszczęśliwe, z różnymi problemami. No myślę, że wiele z tych rodzin, które pozornie też jest szczęśliwymi, powiedzmy, boryka się z różnego rodzaju problemami. Więc dla mnie to ta książka jest bardzo prawdziwa.
Ja mam pewnie trochę zaburzoną optykę, bo ja pracuję na co dzień jako psycholog, więc ja słyszę same niedobre historie, same nieszczęśliwe historie. Prawdopodobnie są ludzie, którzy mieliby jakąś szczęśliwą historię rodzinną do opowiedzenia, oni do mnie nie przychodzą. Jest też tak samo, no nie tylko z wizytami w gabinecie psychologicznym, ale też z autorami książek, że jeśli ktoś ma jakąś szczęśliwą historię do opowiedzenia, to raczej z tej jego książki nie będzie. Więc te szczęśliwe historie jako do czytelnika również do mnie raczej nie trafiają. Więc ja nie przeczę, że one gdzieś może i są, tylko ja jakoś nie bardzo mam z nimi kontakt. Czy to rodzinne i relacyjne, bo to nie same rodziny, ale też i związki, czy to relacyjne nieszczęście, czy potencjalne nieszczęście gdzieś tam nad większością z tych relacji wiszące to jest jakaś prawda? Nie wiem. Myślę, że to nie jest taka prawda obiektywna o wszystkich związkach, wszystkich relacjach i o wszystkich rodzinach, ale na pewno o znacznej ich części tak.
Mamy tutaj takie tematy jak zdrada, depresja, samobójstwo, uzależnienie, pedofilia. Rzeczywiście ta gama tych problemów jest bardzo duża i też mamy różnorakich bohaterów, bo tutaj powiedzmy jest jeden ten narrator, który dla mnie jest taką postacią wiążącą te wszystkie opowiadania, aczkolwiek nie jest to zawsze ta sama postać, która mówi.
Ja
i też ten narrator czasami jest pierwszoosobowy, czasami jest trzecioosobowy. Tutaj też, co dla mnie jest bardzo ważne, że te opowiadania są literacko też bardzo różnorodne, stylistycznie bardzo różnorodne. Właściwie każde z nich jest zupełnie inną formą.
Ja bym się jednak upierał, że tam jest 11 bohaterów czy narratorów, że to nie jest ten sam człowiek. Nawet jeżeli oni bywają jakimiś alternatywnymi wersjami samych siebie nawzajem.
Właśnie, właśnie tak mi się wydaje, że oni tak są powiązani.
Tak, to znaczy można sobie wyobrazić, że narrator jednego opowiadania byłby włócony w taką sytuację, w jaką jest włócony narrator drugiego opowiadania. Więc to, jakoś to się rzeczywiście gdzieś przenika, ale to są jednak sytuacje jakoś tam oddzielne. Znaczy to jest trochę takie laboratorium badawcze. Ja trochę tam eksploruję, badam, tworzę albo opisuję gdzieś tam podejrzane rozmaite relacje, no właśnie, czy damsko-męskie, czy rodzinne. Trochę je tak badam
potencjalnie. Właśnie, bo też jest, dla mnie to też jest ważne, że właśnie są te relacje takie w związku partnerskim, jak problem zdrady na przykład.
No bo też tak jest, że to są jednak te sfery naszego funkcjonowania, które dla większości z nas są dość ważne jednak. To jednak i ja mam takie wrażenie, to co mnie jakoś dotknęło z obserwacji samego siebie i moich znajomych ludzi w moim wieku, to jest to, że to się tak zupełnie nie zmienia. Kiedy mamy te lat 40 czy 40 parę, to w zasadzie wszystko wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało 20 lat temu. I tutaj jest takie opowiadanie, dwudziestolecie, które opowiada o jakimś tam powrocie do młodości, takim mentalnym.
Ale to jest dwudziestolecie matury.
Tak, ale ono też jest w jakimś sensie flagowym opowiadaniem tego tomu, bo ten tom cały jest o tym, że 20 lat minęło, a w sensie emocjonalnym nie zmieniło się nic, nie ma żadnej dojrzałości, żadnego dystansu. No nie wiem, może za kolejne 20 lat on jest, ale teraz jeszcze go nie ma.
To rzeczywiście jest, myślę, trudne i wielu z nas może się w tym odnaleźć tak naprawdę w tych tekstach. One uderzają w takie struny, że gdzieś tam pewnie każdego z nas w jakiś sposób problem tutaj opisywany dotknął.
Mam taką nadzieję i mam też nadzieję, że nie ma czytelnika, dla którego wiele opowiadań byłoby bliskich, bo to by znaczyło, że jest to człowiek bardzo wyjątkowo doświadczony przez życie. Mam nadzieję, że nikt nie odnajdzie w swoim życiu czy w swoim najbliższym otoczeniu tego całego katalogu tych opisanych tam nieszczęść, chociaż tam nie tylko nieszczęścia w tym tomie. Ale myślę, że tak jedno czy dwa to każdy czytelnik potencjalnie może uznać za bliskie sobie czy swoim doświadczeniom, tak.
Ja myślę, że jeszcze do tych problematycznych, powiedzmy, opowiadań wrócimy, ale jest też tekst w środku, który jest taki zupełnie, powiedzmy, nieprzystający do innych. Jest bardzo zabawny, autoironiczny, bo niejako jest to monografia twórczości samego Macieja Miłkowskiego, pisana za lat kilkadziesiąt już i dużą autoironię, mam wrażenie, tutaj pan wykazuje w tym spojrzeniu na siebie z takiej perspektywy.
Cieszę się, że tak to pani odczytuje. Nie wszyscy czytelnicy tak to odczytują. Spotkałem się z takimi opiniami, no że jednak ta megalomania tam po prostu już wylewa się uszami. Rzeczywiście zamysł był autoironiczny, ale z drugiej strony też mnie bardzo ciekawi taka forma literacka jak biografia i ja zawsze bardzo to pewnie nie ja jeden. Marzę o tym, żeby przeczytać swoją biografię napisaną właśnie pośmiertnie. To jest oczywiście niemożliwe. Na przykład zupełnie nieinteresująca jest dla mnie autobiografia. To jest gatunek literacki, który jest tak strasznie nudny, tak strasznie teatralny, tak strasznie nieprawdziwy, że to w ogóle nic w tym nie ma. Więc no, ja chciałbym napisać kawałek swojej biografii, ale żeby on nie był autobiografią. No i wymyśliłem taki właśnie trik. Zwykle jest tak, że to jest odwrotnie. To znaczy, że mamy jakiś temat, który próbujemy tak czy inaczej opisać. Tutaj było odwrotnie. Tutaj miałem osobę, którą chciałem się zająć i szukałem formy, szukałem tematu. Chciałem się zająć samym sobą, ale z perspektywy niewłasnej. Chciałem spojrzeć na siebie tak, jak ktoś kiedyś może na mnie mógłby spojrzeć. To jest bardzo trudne oczywiście, ale zalewało mi właśnie na takiej napisanej przeze mnie biografii samego siebie, która nie byłaby autobiografią. No trochę to jest ryzykowne i trochę tam trzeba było pożonglować, ale chyba jakoś to się nawet skleja.
Mamy też przypisy tutaj, które odnoszą się na przykład do ważnych autorów dla Macieja Miłkowskiego, jak Nabokow na przykład, który też już się pojawiał wcześniej w tych poprzednich tomach opowiadań.
Pojawiał się wcześniej, to ukąszenie nabokowowskie trzymało mnie długie lata, ale ostatnio trochę puściło i to jest w zasadzie taki prezent dla samego siebie przed lat ten Nabokow tam, tak.
Jakie jeszcze tutaj przypisy znajdziemy? Na przykład jest Państwowy Instytut Wydawniczy, między innymi, jako wydawca dzieł Macieja Miłkowskiego.
No tam jest w ogóle taka wizja przyszłości, że ten świat pisany przetrwa w jakiś sposób, to znaczy, że za lat, nie wiem, 50 Państwowy Instytut Wydawniczy będzie wydawał dzieła zebrane obecnych, współczesnych polskich pisarzy. To też jest w tym jakaś nadzieja oczywiście, ale z drugiej strony i powątpiewanie, no bo widzimy, że literatura piękna, w ogóle kultura, kultura wysoka staje się coraz mniej ważna również i w sensie instytucjonalnym. I tak naprawdę, to gdyby mnie pani zapytała, czy ja przewiduję, że tak będzie, to nie, ja przewiduję, że tak nie będzie. To znaczy, że zarówno moimi dziełami zebranymi, jak i dziełami zebranymi wielu innych współczesnych mi pisarzy, ludzi w moim wieku, za te 50 czy 100 lat nikt się zupełnie nie będzie interesował. I to jest też takie, to opowiadanie też wyraża, no takie marzenie, żeby kultura, piśmiennictwo z jednej strony przetrwało, a z drugiej strony odzyskało trochę swoją pozycję, którą całkiem niedawno jeszcze miało o wiele większą niż teraz.
Z jednej strony to jest taka autoanaliza pana twórczości, no ale tutaj też pojawia się sporo właśnie odniesień do konkretnych utworów, jak na przykład to, że pana ostatnia powieść może nie spotkała się z jakimś takim gorącym czy bardzo żywym odbiorem czytelników, ale za to miała doskonałe recenzje, co rzeczywiście jest zgodne z prawdą.
Pisałem to opowiadanie, kiedy powieść się jeszcze nie ukazała, więc muszę powiedzieć, że przewidywałem, że tak to się potoczy. Czyli nawet trafiłem, tak.
Czyli profetyczne.
Wobec samego siebie, tak. Autoprofetyzm.
Czy tutaj jako pierwszy przypis jest porównanie samego siebie do Larkina. Wcześniej ani później nieobecne w korespondencji z lat 2017-2022 pojawia się 12-krotnie.
Tak, Larkin jest ważną postacią, bo to jest człowiek, który w zasadzie nie miał życiorysu, to znaczy miał taki bardzo mało ekscytujący życiorys. Był bibliotekarzem większość życia. I o ile ci pisarze z dawnych epok, z dawnych czasów, no to zwykliśmy jednak przypisywać im słusznie albo niesłusznie, no jednak jakieś barwne życiorysy. Jednak się czyta biografie pisarzy z pierwszej połowy XX wieku czy XIX-wiecznych, no z jakimś takim jednak zainteresowaniem. Tam się zwykle dużo dzieje, również w sensie historycznym, w sensie ideowym. O tyle obecnie mam wrażenie i pod tym względem Larkin jest jakimś takim wyprzedzającym swoją epokę nieco. O tyle obecnie bardzo wielu pisarzy nie ma już absolutnie żadnej biografii. To znaczy właśnie wykonuje jakąś nudną pracę urzędniczą i ta literatura gdzieś tam jest na marginesie, ale z drugiej strony jest i tak, że ta literatura też jest jakąś taką pracą biurową trochę. Dlatego Larkin, no to ważna postać, ważny punkt odniesienia, a w tych jego wierszach dzieje się bardzo dużo. Tam jest tak wiele emocji, tam jest tak wiele no właśnie cierpienia, no właśnie brudów tego życia, okropności tego życia, przeżywanych gdzieś przez tego szarego, przeciętnego bibliotekarza w niedużym angielskim miasteczku. I to też jest jakiś bohater naszych czasów, tak myślę.
Pana zawód psychologa nie jest po pierwsze zawodem nudnym, a po drugie, przynajmniej tak się wydaje, może być też bardzo dobrym materiałem właśnie dla literatury. Czy tak jest? Rzeczywiście, no wspomniał pan, że jednak jakoś przetwarza pan to, z czym spotyka się pan w swoim gabinecie psychologa.
Nie przetwarzam bezpośrednio w takim sensie, żebym opisał.
Znaczy oczywiście, że to nie są konkretne przypadki,
tak.
Domyślam się.
Natomiast tak. Na pewno ma na mnie wpływ to, że przez te ileś poranków w tygodniu od bladego świtu słyszę same ponure historie o najczarniejszych i najmroczniejszych stronach ludzkiego życia i ludzkiej psychiki. To na pewno ma wpływ na mnie i na to, jakie tematy dobieram, a jakich nie.
Czy to jest bardzo obciążające, czy właśnie pisanie w jakiś sposób, no nie chciałabym powiedzieć, że ma terapeutyczny wpływ, bo to już takie wyświechtane jest określenie, ale czy jakoś, nie wiem, pozwala rozładować to napięcie, jakoś uporządkować?
Wyświechtane to nie znaczy, że nieprawdziwe, tak? To znaczy jest w tym nadal sporo prawdy. Rzeczywiście pisanie jest bardzo ważnym sposobem dawania upustu emocjom, także takiej podstawowej emocji, którą pewnie czasami każdy psycholog napotyka, mianowicie bezradności. To znaczy, no często spotykamy się z takimi sytuacjami, w których nie jesteśmy w stanie komuś pomóc, albo jesteśmy w stanie pomóc tylko powierzchniowo, to znaczy jesteśmy w stanie pomóc zaakceptować jakąś sytuację, a nie jesteśmy w stanie tej sytuacji pomóc zmienić. Więc to bywa frustrujące. Literatura jest pod tym względem o wiele łatwiejsza, o wiele bardziej plastyczna, to znaczy w literaturze ja mogę każdą sytuację stworzyć i ją zmienić dowolnie, jak tylko zapragnę. Mogę sobie zafundować takie szczęśliwe zakończenia, jakie tylko sobie zażyczę i pod tym względem ta literatura rzeczywiście jest odskocznią, czy bywa odskocznią wobec tego życia, które jest kontrolowane w o wiele mniejszym zakresie.
Happy End to zresztą jeden z tytułów i opowiadanie zamykające tom. Czy ten happy end taki jest do końca happy endowy? Tego nie zdradzimy. Nie możemy zbyt dużo też opowiadać.
I tak,
właśnie. Myślę, że to...
Znaczy to ostatnie opowiadanie, o którym pani mówi, ono też w moim zamierzeniu ma pokazywać no właśnie tę ogromną potencjalność literatury. No bo tam jest dosyć prosta i pewnie mało interesująca historia, która ma rozmaite możliwe zakończenia. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu wstawię je wszystkie. To znaczy nie wybiorę żadnego z tych zakończeń, tylko wstawię wszystkie możliwe zakończenia, w tym i niemożliwe również. I ostatecznie tak naprawdę jest to jakiś, przepraszam za określenie, hymn na cześć literatury pięknej właśnie, w której absolutnie wszystko jest możliwe inaczej niż w tym realnym życiu, w którym możliwe jest bardzo mało.
Zdecydowanie też narracyjnie bardzo to opowiadanie jest ciekawe. Każdy z tych tekstów jest inaczej zbudowany. Każde to opowiadanie ma swój specyficzny styl. Właściwie 11 tekstów zupełnie innych. Mało jest takiego klasycznego, realistycznego sposobu opowiadania. Właściwie nie wiem, może jedno albo dwa jest tak opowiedziane w taki sposób, powiedzmy, linearny.
No oczywiście ja nie lubię robić dwa razy tego samego, dlatego tych 11 opowiadań to jest rzeczywiście 11 jakichś wehikułów innych od siebie, mam nadzieję, i innych od tych z poprzednich tomów. Zresztą ktoś zauważył, że w pierwszym tomie było 13 opowiadań, w drugim 12, w tym jest 11, więc tak do zera w końcu zejdę.
Konsekwencja, prawda? Zdecydowana. Czy to zamierzony jest zabieg?
Nie, to zupełny przypadek. Tak się złożyło. Natomiast można w tym odczytać rzeczywiście jakąś tendencję. To znaczy po tych pierwszych nieco wybujałych, jaskrawych tomach ten tom jest chyba trochę bardziej minimalistyczny i to mi też jakoś odpowiada. To znaczy tych fajerwerków narracyjnych, no trochę tu jest, bo nie byłbym sobą, gdybym jakiś tam sztuczek narracyjnych tu i ówdzie nie wstawił, ale wydaje mi się, że jest ich o wiele mniej niż w poprzednich tomach, a więcej jest realizmu, ale rzeczywiście nie takiego podawanego wprost, podawanego linearnie, podawanego przyczynowo-skutkowo, tylko takiego realizmu gdzieś przenikającego bokiem. Takiego też, że nie wiemy wszystkiego. Jakaś historia do nas trafia w jakichś odpryskach. Nie wszystko jest dla nas jasne.
Jakieś strzępy rzeczywiście tych historii. Możemy się domyślać, tak, zdecydowanie.
Ale takie też i jest nasze realne życie. O samych sobie i o ludziach w naszym otoczeniu też nie wiemy wszystkiego. Też wiemy jakieś kawałki, jakieś strzępy, jakieś fragmenty, z których potem próbujemy coś konstruować nie do końca pewnie zgodnie z tym, jak to faktograficznie miało miejsce.
Rzeczywiście zostawia pan tutaj duże pole do interpretacji własnej czytelnika. Rzeczywiście to jest taka książka, taki tekst, wydawałoby się, że możemy te opowiadania przeczytać stosunkowo szybko. Nie jest to duży tomik, ponad 100, no około 180 stron liczy, ale z drugiej strony możemy też czytać i wracać do tych tekstów. I przeczytać je szybko, bo to też dobrze się czyta, ale możemy też na jakichś poziomach dodatkowych czytać i zastanawiać się, wtedy ta lektura zdecydowanie dłużej trwa i dłużej spędzamy po prostu nad tymi tekstami, rozczytując je. Ja myślę, że rzeczywiście tutaj w różny sposób możemy to odczytywać, czy rozczytywać.
Pod tym względem literatura podobna jest do psychoterapii, to znaczy prawdziwa praca odbywa się między sesjami. Z książkami też jest tak, że one potem, po przeczytaniu, albo w nas pracują, albo nie pracują. Sam moment czytania to jest moment, kiedy coś wchłaniamy, przyswajamy, możliwie gładko, możliwie szybko, a książka potem albo w nas jest, albo jej nie ma. Jeśli jej nie ma, no to znaczy, że była przeciętna. Jeżeli jest, jeżeli wraca, jeżeli pracuje, jeżeli ją czytamy nadal, kiedy już fizycznie zaprzestaliśmy czytania, kiedy już zakończyliśmy czytanie, no to znaczy, że ta książka coś w nas porusza i że jest coś warta, tak.
Ta książka zdecydowanie porusza rzeczywiście wiele różnych obszarów i wiele różnych naszych emocji. Myślę, oprócz takich problemów dotyczących relacji, związków, też myślę, że to takie bardzo jest dojmujące i przejmujące to, co pan pisze właśnie o młodzieży, o dzieciach, o ich sposobie odczuwania też problemach, z jakimi się spotykają.
Emocje nie do końca są moją specjalnością, co może dziwić u psychologa i u pisarza. Ja się emocji trochę boję, dlatego je tak trochę badam laboratoryjnie.
Ale takie podskórne te emocje są.
Ja się im tak przyglądam, trochę z takim niepełnym zrozumieniem. Ale to nie jest źle w sensie literackim, bo literaturę dobrą się pisze o tym, czego się nie zna i czego się nie rozumie. Jak się coś rozumie, to w zasadzie no, dwa zdania można napisać. Jak się czegoś nie rozumie, no to można eksplorować latami. Dla mnie emocje są taką sferą nie do końca dla mnie jasną, nie do końca dla mnie dostępną, dlatego może tak dobrą są pożywką dla moich opowiadań i pewnie jeszcze przez parę lat dobrą pożywką dla moich książek będą.
Forma opowiadania zdecydowanie jest panu bliska, coraz mniej popularna, boleję nad tym. Jakoś tak w ostatnim czasie w Polsce przynajmniej mamy mnóstwo reportaży albo bardzo grubych powieści. Opowiadanie jednak jest, którą powieść to też pan udanie popełnił, ale opowiadanie jest bardzo wymagającą formą. Myślę, że może jedną z najtrudniejszych.
Też mi się wydaje, że to jest praca, pisanie opowiadań jest pracą trudniejszą niż pisanie powieści, no ale to nie jest taka ciężka charówka. To znaczy powieść oczywiście jest trudniejsza w sensie takim, że to jest ciężka praca. Pisanie
opowiadania
nie jest ciężką pracą, natomiast jest trudniejsza w sensie, że wymaga jakiegoś większego skupienia, większego może kunsztu po prostu. Co do popularności opowiadań, to powiem szczerze, że pytany jestem o to często w różnych, czy rozmowach, czy jakichś dyskusjach i zdawało mi się już odpowiadać na pytania dwa sprzeczne ze sobą. To znaczy pierwsze takie, no nikt nie pisze opowiadań, czemu ty piszesz opowiadania, a drugie, wszyscy teraz piszą opowiadania, ty również piszesz opowiadania.
Nie. To nie.
Był taki moment, taka fala krótka jakiegoś wzrostu zainteresowania opowiadaniami u nas. Pojawiło się paru autorów piszących opowiadania raczej niż coś innego, ale to, tak jak mi się wydaje, była kwala krótka. Co do reportażu, o którym pani wspomniała, ja bardzo cenię i bardzo lubię, ale nie uznaję za literaturę. Znaczy, to ma ogromną wartość poznawczą. No tak jak się czyta książki naukowe, człowiek czyta po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Ja bardzo chętnie i często czytam reportaże, ale nie uważam, że obcuję wtedy z literaturą. Obcuję wtedy z czymś innym, bardzo wartościowym i bardzo potrzebnym, ale to nie jest to samo. To nie jest, nie ma wymiaru artystycznego. Nie musi zresztą mieć, nie powinno może mieć. Rola literatury pięknej w naszym życiu? No w moim ta rola jest stała i niegasnąca, ale jakoś akceptuję to, że w życiu wielu innych ludzi ta rola zanika. Trudno też z tym walczyć. No ja piszę rzeczy takie, które są potrzebne mnie i ludziom mi bliskim. Czy innym ludziom to jest potrzebne? Nie wiem. I też nie będę się tym kierował, dokonując takich, a nie innych wyborów artystycznych. Wydaje mi się, że literatura piękna gdzieś kiedyś na jakimś etapie powróci. To znaczy okaże się, że jednak powieść czy zbiór opowiadań jest sposobem mówienia o naszych problemach, o naszych bolączkach trafniejszym i lepszym niż reportaż, serial, film, nie wiem co tam jeszcze innego.
Ja myślę, że to zdecydowanie bardziej nas wtedy dotyka i jednak zostaje w nas niż reportaż, który przeczytamy i powiemy, o no taka historia, prawda?
I mnie się tak zdaje, ja mam podobne doświadczenia, ale też akceptuję to, że ktoś może mieć zupełnie inaczej.
Czy możemy pana poprosić jeszcze teraz o przeczytanie jednego fragmentu albo dwóch fragmentów z opowiadań?
Jasne.
Bardzo proszę. Autorski wybór.
Niedziela, mówi do mnie jakiś facet pod górką. Niedziela, co? Aleś odkrył, myślę. Sznurek trzymaj, krzyczę. A potem śledzę wzrokiem, jak pędzi w dół, podskakując na kolejnach, które sam przez ostatnią godzinę wyżłobił. Godzina. Jeszcze 9, myślę. Raz w tygodniu można żonę odciążyć, no nie? Odzywa się znów niedzielnik. Właśnie, odpowiadam. Ja to do dzieci średnio, no co tu kryć, ciągnie. Z takim większym, no to jeszcze. A dużo ich macie? Bo my trójkę. No to wziąłem najstarszego, a żona z dwójką młodszych i pogotować może w spokoju, w mieszkaniu ogarnąć, no bo to najmłodsze to śpi ciągle. A wy dużo macie? Jednego tylko mówię. To jest nic. To twoja ma teraz zupełny luz, co? Wolne ma całkiem, nie? Paznokcie se robi pewnie, czy coś, dobrze mówię? Zajebiście mówisz, myślę. Bo z tymi dziećmi to jest tak, mówi, że najpierw masz taką roślinkę raczej, Potem powiedzmy rybkę, dalej dajmy na to kota, a potem orangutana, podpowiadam. Na sankach zresztą. O, właśnie, cieszy się, orangutana. No ten twój wyżej orangutana raczej nie wychynie, myślę. No mnie mój ojciec to nie wiem, czy kiedyś na sanki zabrał, mówi. Ale teraz to jest takie bardziej równouprawnienie. A nie, zamyśla się, raz mnie w sumie zabrał. Jebnąłem z całego rozpędu głową w taki słupek metalowy na dole. Widać, myślę, to widać. Pewnie mu mnie potem matka więcej nie dawała. Ale w ogóle, my mężczyźni, mówi. My mężczyźni. Sznurek trzymaj, krzyczy. My mężczyźni średnio się do dzieci nadajemy, nie? No, mówię, fakt. Przepraszam, mówię, chyba mnie tam woła, czy coś. Chcesz już wracać, pytam, chcesz wracać? A może na koniec razem, mówi. Razem, tato, na koniec razem. Róbcie dużo razem, mówiła pani psycholog. Wspólnie, jako rodzina. Dwuosobowa, ale nadal rodzina. Razem. Siadam za nim na sankach. Daj, mówię, ja przytrzymam sznurek. Odbijam się nogami i pędzimy w dół, my, mężczyźni. Patrzę, czy na dole nie ma jakiegoś metalowego słupka, chociaż przecież już wcześniej patrzyłem, ale gdyby tak w słupek. Ale nie, że tylko ja i nie, że tylko on, tylko razem, równiutko. Ale super, mówię, wstając z zaspy, ale jazda. Chodź, mówię, jeszcze raz razem zjedziemy. Tatuś paroku.
To może jeszcze poprosimy o ten tytułowy trzeci dzień świąt, jakiś fragment.
Okej. Okay. No to kawka, proszę, kwadransik już zleciał. Coś słodkiego do kawki, ciasteczko, czekoladkę. Magdalenki mam dwie oryginalne, francuskie. Na twoje przyjście ewentualne. O pruście ci opowiem. No ale ty w dupie masz tego prusta przecież. Czyli magdalenki sobie teraz zjem obie. A na ewentualne twoje przyjście po południu mam jeszcze chałwę jordańską, czekoladki belgijskie i ciasteczka hiszpańskie. Nie najlepsze zresztą. Poprzednio dwie paczki kupiłem i jedną całą sam zeżarłem, jak się okazało wtedy, że nie, że jednak nie, że dziś nie. To znaczy tamto dziś, które już nie jest żadnym dziś. W tym rzecz. Każdy dziś szybko przestanie być dziś. Płynie z tego bez wątpienia jakaś wyrafinowana pociecha, tylko trzeba umieć ją dostrzec. Pół godziny. Nic. Cisza. Zero odzewu. Pewnie nie możesz. No, teraz nie możesz. Czyli odkurzanie. A jak za pół godziny nic, no to jednak dalej ja. Propozycję jakąś składam. Konkretną. Weź przyjdź. A teraz odkurzacz. Mała tu powierzchnia niestety, ale listwy przypodłogowe się z góry też przejedzie specjalną końcówką i sofę z wierzchu tą drugą końcówką i jeszcze się sofę odsunie i za sofą odkurzy. Już raz odsuwałem, przestawiałem tu. Umeblowanie sam korygowałem. Miałem z tym niby czekać na ciebie, no ale ile można czekać? A sofa kaloryfer zasłaniała, więc sam. Silny wciąż dość jestem. Całkiem silny. I ledwie kawałek listwy liźnięty, a już jest. Cud nastąpił, dzwoni, coś wibruje. Wszystko spoko, piszesz. I uśmieszek. Koniec. No, koniec pierwszej części, wiadomo, zaraz wyślesz drugą z pytaniem jakimś, a ty, a u ciebie, a jak ty, a może byśmy, a masz dzisiaj może, a nie masz czasem ochoty? Poczekać trzeba teraz spokojnie, odkurzyć, jak się już zaczęło, z listwami i sofą. Końcówki zmieniając, odkurzaj, mówię sobie, i odkurzywszy już wszystko, nawet za drzwiami wejściowymi, na klatce schodowej kawałek, wszystko już odkurzywszy, jakie ładne słowo wstawić muszę, biorę telefon i piszę. I piszę do ciebie, atakuję. Odkurzywszy wszystko, piszę. Nawet ze drzwiami wejściowymi na klatce schodowej uśmieszek. Dochodzę do wniosku, że mam tu tak czysto, że pozostało już tylko brudzić. Buźka z mrugnięciem. Masz jakieś propozycje? I nie wytrzymam kolejnej godziny. Nie będę drugi raz odkurzał. Nie będę drugiej kawy pił. Pozmywać mogę najwyżej. Piosenkę jedną zaśpiewam. Dobra, dwie. A potem piszę. Co to już za różnica? Może zresztą nie ma sensu zgrywać zimnego. Może trzeba śmiało pokazywać zaangażowanie i oddanie. Zresztą nie chcę tego cały dzień tak ciągnąć. Jak masz mi napisać, że dziś też nie, to ja już wolę o 14, a nie o 20. Z dniem coś zrobię. Jeszcze spać pójdę, zjem coś, na spacer wyskoczę, odkurzę. A nie, już odkurzałem. No to pranie jednak zrobię. Lustro przetrę. No bo ja mam kilka, piszę. Jeden. Gotowanie wspólne, ale coś z sosem pomidorowym i walimy nim bez skrępowania po ścianach. Poszło. W odpowiedzi przesyłasz uśmiech. Od razu. A więc jesteś tam, interakcja jest, mam cię, wchodzi gładko. Dwa, piszę. Malowanie czegoś. Figurek może być, farbki masz przecież i nie osłaniamy stołu gazetą. Znowu leci buźka od ciebie. Jesteś, czytasz, odpowiadasz na bieżąco. Rozmawiamy teraz, jesteśmy razem. Trzy. Jadę za ciosem, gramy w piłkę w domu, w nożną, w butach, na dwie bramki. Jedna drzwi do przedpokoju, druga między sofą a stołem. Poszło. Wybierz, co ci najbardziej pasuje. Słuchaj, piszesz. Dziś nie dam rady. Sorry, piszesz. Mamy tu strasznie dużo planów jeszcze, piszesz. Z mamą, ciocią i babcią, piszesz. No, wiedziałem, że przyjechały, wiedziałem. Może jakoś w nowym tygodniu, piszesz. No, to i tak lepiej niż w nowym roku, myślę, choć i to by było nie najgorzej. Sorry, tato, piszesz. No, jeszcze czego myślę, żebyś ty teraz miał poczucie winy, żebyśmy my tu na tym relację naszą budowali, bo budujemy przecież wyłącznie na tym, że ja jestem taki zabawny i wyluzowany facet. Spoko, piszę. Do jutra bramki się nie zawalą. do jutra, bo trzeba jednak trochę przycisnąć z tym przyszłym tygodniem. Do jutra się tu samo specjalnie nie pobrudzi, pisze. Zrobimy sobie jutro czwarty dzień świąt, pisze. I teraz jeszcze uśmiech wkleić. O, może ten taki wielki, podwójny. Uśmiech z plusem. Uśmiech dla zaawansowanych. Taki uśmiech, jaki możliwy jest tylko z przezabawnym i całkiem wyluzowanym tatusiem. Taki uśmiech od pachy do pachy.
Bardzo dziękuję. Tutaj mieliśmy próbkę też stylistycznych, różnych możliwości w tych opowiadaniach, ale też gratuluję takiej interpretacji aktorskiej.
No, bardzo dziękuję.
Jedno też zresztą jest takie sceniczne opowiadanie tutaj, powiedzmy.
Tak, teatr to też jest jakiś temat, który za mną stale chodzi. Ja nie potrafię napisać nic dla teatru. Ilekroć próbowałem, to było fatalne, ale często piszę o teatrze. To jest
właśnie
jakaś przestrzeń, która gdzieś mnie fascynuje, gdzieś mnie przyciąga i nie przestała ciągle jeszcze.
Ale jakieś doświadczenia teatralne pan miał?
Nie, nigdy żadnych. Parę razy próbowałem napisać dramat, nigdy mi to nie wychodziło. Są wstawki takie dramaturgiczne w Sulcie oczywiście, ale nie umiem i już się nie nauczę. Natomiast teatr, tak jak muzyka, robi coś takiego, czego literatura zrobić nie umie i nie może. Ja się temu przyglądam, trochę zazdroszczę, trochę badam i trochę gdzieś próbuję podkreślić.
Myślałam, że może jakieś aktorskie ewentualnie miał pan doświadczenia po tej interpretacji aktorskiej, sądząc wszystko przed panem. A jeszcze, jeśli chodzi o szatę graficzną tej książki, ona nawiązuje do Sulta.
Nawiązuje do Sulta kolorystycznie, ale też...
I graficznie.
Ma, tak, ale ma też w sobie coś takiego, że zasadniczo na tej okładce nie ma nic. I na tym mi bardzo zależało i cieszę się, że udało mi się przekonać i wydawcę, i autora okładki, i żeby tam poza autorem, imieniem, nazwiskiem autora, logo wydawnictwa i tytułem nie było nic. Bo ja byłem wychowany na tych książkach, no, PRL-owskich głównie, gdzie właśnie to było. Imię, nazwisko, tytuł i nic więcej. A dopiero później wybuchła ta epoka, że jakieś fidrygałki muszą być na każdej okładce. Mnie się to nie podoba. Ja chciałem mieć taką klasycyzującą okładkę, na której nie byłoby poza tym najważniejszym zasadniczo nic. I cieszę się, że tak to właśnie wyszło.
Ascetyczna forma okładki, ascetyczna, no nie do końca forma opowiadań, wspaniałe opowiadania o relacjach rodzinnych, uczuciach, wielopłaszczyznowe, wielopoziomowe. Myślę, że nie możemy nic więcej zdradzić, żeby nie odebrać państwu przyjemności lektury, mam wrażenie.
Okładka z całą pewnością jest nieprzegadana i ja mam ogromną nadzieję, że to, co między okładkami, też za bardzo przegadane nie jest.
Maciej Miłkowski, Trzeci Dzień Świąt. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Nisza, sygnowana przez Kraków, miasto literatury UNESCO, a autor Maciej Miłkowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.